Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A my jak zawsze w poniedziałki o tej porze witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elżbieto.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I przechodzimy do naszych pytań, bo jak zawsze jest ich mnóstwo. Pierwszym naszym tematem jest szukanie zapomnianego majątku po zmarłych krewnych. Tutaj mamy pytanie od pani Anny z Polski. Ostatnio w jednej z pani audycji radiowych jedno z pytań dotyczyło odnajdywania spadku po zmarłych w USA. Posłuchałam pani sugestii i na sieci odnalazłam Unclaimed Property Division stanu Illinois. Wpisawszy imię, nazwisko ojca i miasto, w którym mieszkał, czyli Chicago, odnalazłam informację, że na imię i nazwisko ojca figuruje konto bankowe i konto emerytalne plus polisa na życie. Nie wiem, czy ojciec kogoś upoważnił w tych dwóch instytucjach na wypadek śmierci. Z pani audycji dowiedziałam się również, że jest wyszukiwarka polis ubezpieczeniowych, która wysyła zapytanie dotyczące istnienia polisy do różnych firm ubezpieczeniowych. Znalazłam ją na sieci, ale wymagane jest tam wpisanie swojego adresu amerykańskiego, którego nie posiadamy, ponieważ mieszkamy w Polsce, plus nie wiem, czy ktoś został tam upoważniony na wypadek śmierci. Pani Elżbieto, jak można ruszyć te sprawy i czy można coś z tym zrobić?
No, bardzo się cieszę, że nasza audycja dociera nawet do Polski i jest pomocna. Bo wygląda na to, że pani Anna wpadła na trop pieniędzy pozostałych po tacie. Odsyłam państwa do audycji z 10 kwietnia, bo tam mówiliśmy o tej sprawie, ale przypomnę tutaj też króciutko, co się dzieje z zapomnianymi pieniędzmi i to jest ku przestrodze osób wracających do Polski, bo jeżeli na koncie bankowym przez kilka lat nie ma żadnej transakcji, nie ma żadnej korespondencji, to po kilku latach to konto staje się zapomniane, czyli dormant account. I bank ma obowiązek spróbować odnaleźć właściciela. No to po prostu śle list, a tam już pod tym adresem tego właściciela przeważnie nie ma. I gdy mu się nie uda odszukać właściciela, to bank ma obowiązek, przepisy mu każą to konto zamknąć i przekazać środki do stanowego biura, które się nazywa przeważnie Unclaimed Property Division albo Unclaimed Property Administration. I tam te pieniądze pozostają aż do czasu zgłoszenia się właściciela albo spadkobierców właściciela. Przepisy w poszczególnych stanach mogą być troszeczkę różne, ale każdy stan ma taką Unclaimed Property Division. Można pójść na internecie do www.unclaimed.org unclaimed.org i tam jest przeszukiwarka, która pomoże. Tak, więc pani Anna skorzystała z tej przeszukiwarki, wstawiła imię, nazwisko taty i właśnie odkryła, że tam figurują jakieś środki, nie wiadomo ile, nie wiadomo gdzie, ale trzeba je teraz spróbować odzyskać. Czyli trzeba złożyć roszczenie, czyli claim. I jak to zrobić, to są instrukcje na internecie. Sugeruję wpisać Unclaimed Property Illinois albo nazwę stanu i tam znajdą państwo wszelkie informacje. Także jeszcze raz, można Unclaimed Property i nazwa stanu.
W takim razie, pani Elżbieto, tutaj mam pytanie, co możemy poradzić pani Annie odnośnie tej zagubionej polisy na życie ojca, odnośnie właśnie tych poszukiwań?
Tak, w odnalezieniu zapomnianych polis na życie pomaga organizacja, która się nazywa National Association of Insurance Commissioners. National Association of Insurance Commissioners. Skrót tej nazwy to jest NAIC, czyli NAIC. Ta organizacja prowadzi też taką przeszukiwarkę polis. W internecie sugeruje wpisać Life Policy Locator. Life Policy Locator. I jeżeli taka zapomniana polisa pojawi się, jest w bazie danych, to wtedy trzeba odpowiednio wypełnić formularz roszczenia, ale ta organizacja odpowie tylko wtedy, jeżeli nie dość, że jest polisa wykupiona przez daną osobę, ale jeszcze pani Anna w naszym przypadku jest beneficjentką polisy. Jeżeli ktoś inny jest beneficjentem tej polisy na życie, to ta przeszukiwarka nie odpowie. Nie będzie po prostu odpowiedzi przesłanej. Jeszcze jedno, że pani Annę zniechęcił wymagany tam adres. Ja nie przypuszczam, że to musi być adres amerykański. Po prostu jest format. Format adresu jest amerykański i radzę wstawić tam po prostu polskie informacje. Ten adres nie jest używany przez tą przeszukiwarkę, pani Anny adres, bo do przeszukania bazy danych polis ubezpieczeniowych używane jest imię, nazwisko, numer Social Security zmarłego.
Pani Elżbieto, a czy pani nie uważa właśnie, że każdy z nas powinien to sprawdzić, czy nie czekają na niego gdzieś jego zapomniane pieniądze? Bo ja powiem osobiście, ja pamiętam już kiedyś o tym, pani wspominała chyba rok temu, po raz prawdopodobnie pierwszy. I ja wtedy wszedłem sobie z ciekawości i sprawdziłem, że po rodzinie czekają pieniądze. Ale tutaj jako ciekawostkę sam bym mógł dodać, że właśnie u nas w stanie Illinois są takie informacje w niektórych okienkach, czy te pieniądze są duże, czy małe, mianowicie czy jest ich mniej niż $100, czy więcej. Więc jeżeli ktoś poszuka i jest więcej niż $100, to chyba gra warta świeczki.
Oczywiście, ja też sprawdziłam swoje nazwisko i czeka na mnie $50. Tam nie było napisane ile, ale ja wiem, bo mi się zależał czek. Potem dostałam informację z jakiegoś biura prawnego, który musiałam podpisać to, żeby rościć te $50, ale trzeba było pójść do notariusza, ja to zaniedbałam i to tak sprawa. No, w każdym razie, rzeczywiście, radzę sprawdzić, dlatego że może to być jakiś niezrealizowany czek, który na nas czeka, może być jakieś drobne konto bankowe zapomniane po przeprowadzce, może być jakiś kredyt sklepowy. Przepisy mówią, że właśnie firmy nie mogą przywłaszczać takich pieniędzy, muszą je spróbować oddać. Jeżeli to się nie uda, to muszą odprowadzić do stanowego biura zapomnianych pieniędzy.
I na koniec tylko takie pytanie, czy łatwo takie pieniądze odzyskać, takie zapomniane pieniądze?
No jeszcze nie przetarłam tej ścieżki, ale przypuszczam, że odzyskać własne pieniądze to nie jest trudno, dlatego że po prostu trzeba udowodnić swoją tożsamość i adres. I to roszczenie można złożyć na sieci. Trudniej jest na przykład pani Annie, dlatego że ona będzie próbowała odzyskać pieniądze po zmarłej osobie i trzeba wtedy udowodnić nie tylko swoją tożsamość, swój adres, ale również stopień pokrewieństwa, że jest się krewnym albo jest się spadkobiercą. Ale każda witryna stanowa ma dokładne instrukcje w tej sprawie.
Przechodzimy do pytania od pani Alicji. Wyjeżdżamy na stałe do Polski, zostawiamy jednak konto w banku, żeby tu wpływały nasze emerytury Social Security Administration. Bardzo proszę o poradę i informację, co powinnam zrobić z kartami kredytowymi innych banków USA, które mamy. Czy tylko zlikwidować i zgłosić to należy w banku, czy jeszcze inaczej, żeby nikt nie ukradł moich danych? Może trzeba zgłosić w BBB i zamrozić, ale przecież będę miała jedno konto aktywne. I czy w banku, gdzie jest i nadal będzie konto aktywne, zmieniam dane na adres w Polsce? Czy w którejś z pani książek jest to opisane? Bardzo proszę o poradę.
Tak, pomocna może być pani książka pod tytułem Powrót do Polski oraz książka pod tytułem Emerytura reemigranta w Polsce. Można się im przyjrzeć na witrynie poradnika sukces, poradniksukces.com. Absolutnie, panie Alicjo, zgadzam się. Zbędne karty kredytowe warto pozamykać. I to trzeba zrobić w banku osobiście, albo tam pójść, albo napisać, bo samo pocięcie karty nie wystarczy. bo ta karta jakkolwiek wyląduje w koszu, ale będzie ciągle figurować. W banku będzie ciągle figurować w kartotece kredytowej. I trzeba też upewnić się, żeby bank zgłosił zamknięcie karty do biura kredytowego, że karta została zamknięta na życzenie klienta. Nie to, że bank ją pani odebrał za nieodpowiednie zachowanie, spłatę długów czy coś, tylko że karta została zamknięta na życzenie pani właśnie. Co można zrobić przed wyjazdem? Warto zamrozić swoją kartotekę kredytową, żeby nikt nie mógł podszyć się pod panią i zaciągnąć kredytów. Tutaj odsyłam do artykułu na witrynie poradnika Sukces. Bezpłatne zamrożenie historii kredytowej. Bezpłatne zamrożenie historii kredytowej. Tam w okienku szukaj można wpisać freeze, na przykład credit freeze, bo to tak się nazywa. Teraz pani Alicjo, pani mówi, że może trzeba zgłosić do BBB. Nie, Better Business Bureau nie ma tu nic wspólnego. Zamraża się kartotekę kredytową i sprawdza się swoją kartotekę kredytową w biurach kredytowych. Tam w tym artykule o zamrożeniu historii kredytowej na witrynie poradnika podaje dokładne linki, które pomogą dotrzeć do odpowiednich stronic i to można zrobić wszystko na internecie.
Pytanie od naszego słuchacza. Czy zasiłek dla bezrobotnych powiększa emeryturę Social Security?
Nie. Nie, dlatego że od zasiłku dla bezrobotnych nie płaci się składek na Social Security. Składki na Social Security płaci się tylko od wynagrodzenia z pracy albo od przychodu zarobionego na własną rękę, bo tylko one są obłożone właśnie tymi składkami i powiększają emeryturę. Dochody pasywne, dochody niezarobione nie podlegają pod składki Social Security, czyli właśnie zasiłek dla bezrobotnych, emerytury, odsetki bankowe, zyski kapitałowe i tak dalej. One nie powiększają emerytury.
Pan Janek pyta, czy warto przejść na wczesną emeryturę? O wczesną emeryturę pyta również pani Magda. Jeżeli bym poszła na wcześniejszą emeryturę, czy przysługują mi coroczne podwyżki? I pani Magda chyba nawet zapytała godzinę temu. To chyba to pytanie.
To jest to, tak. Więc pani Magdo, pozdrawiam serdecznie. Odpowiedź jest tak, podwyżki waloryzacyjne należą się niezależnie od rodzaju świadczeń Social Security, czy to renta, czy emerytura. Również zależą na te podwyżki waloryzacyjne należą się niezależnie od miejsca zamieszkania. Czy pani będzie w Stanach, czy pani wróci do Polski. Od 1 stycznia jest podwyżka, która zależy od COLA, Cost of Living Adjustment. Ale chciałabym jedno powiedzieć właśnie pani Magdzie i panu Jankowi, że jakkolwiek emerytury są waloryzowane, ale one na stałe pozostaną pomniejszone. Czyli ta redukcja aktuaryjna z powodu wczesnego rozpoczęcia pobierania renty czy emerytury Social Security pozostanie na resztę życia, bo niektórym się wydaje, że wezmą wczesną emeryturę, a jak osiągną pełny wiek emerytalny, to ta wczesna emerytura im będzie podwyższona do pełnej kwoty. Tak nie jest. Więc panie Janku, pani Magdo, jeżeli złożycie wniosek o emeryturę w wieku 62 lat, to jest 60 miesięcy wcześniej, to na trwale zmniejszona będzie wasza emerytura o 30%. Na przykład emerytura wynosi $1000, to w pełnym wieku, to we wczesnym, najwcześniejszym wieku 62 lat ona wyniesie tylko $700. Ktoś przejdzie na emeryturę w wieku 63 lat, redukcja wynosi 25%, w wieku 64 lat 20%, w wieku 65 lat emerytura będzie zmniejszona o 13,3%, w wieku 66 7%. Można znaleźć kalkulator na sieci Social Security Calculator. Można sobie wystukać i wstawić tam własne informacje, po prostu wiek. I i zobaczycie Państwo, jaką redukcję będziecie mieli. Teraz Pan Janek pyta, czy warto przejść na wczesną emeryturę. No ja się nie poddaję odpowiedzi na to, nie podejmuję, dlatego że przejście na wczesną emeryturę o czasie czy późną zależy od wielu czynników i te czynniki warto byłoby omówić osobiście.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pani Marii. Szanowna pani Elżbieto, mieszkam w USA i mam amerykańskie obywatelstwo od 1984 roku. W wieku 66 lat w 2016 roku zaczęłam pobierać Social Security po zmarłym mężu i dalej pracowałam na pół etatu do 2021 roku. Czy mogę starać się o polską emeryturę? W Polsce przepracowałam 15 lat. Jeżeli tak, to czy muszę jechać do Polski, czy mogę załatwić to tutaj w USA? Jeżeli dostanę emeryturę z Polski, to czy ta amerykańska emerytura zostanie pomniejszona? Dziękuję, Maria.
Pani Mario, oczywiście może się pani starać o polską emeryturę, bo osiągnęła pani już polski wiek emerytalny, ale przypominam, że dostanie ją pani tylko wtedy, jeżeli pani udowodni, że pani nie pracuje, a nie wiem, czy pani pracuje, czy nie, bo przecież można brać emeryturę Social Security czy rentę i pracować, ale właśnie ZUS stawia taki warunek, że emeryturę przyzna, ale jeżeli pani nie udowodni, że pani nie pracuje, to ta emerytura ZUS-u będzie pani zawieszona. Teraz pani pyta, czy musi pani jechać do Polski, czy może pani załatwić sprawę w Stanach Zjednoczonych? Absolutnie, może pani złożyć wniosek albo korespondencyjnie, albo może pani załatwić to przez osobę upoważnioną do reprezentowania pani w ZUS-ie. Te tematy omawiam bardzo dokładnie w książce Emerytura Polska i Amerykańska. Ona jest dla tych, którzy pozostają w Stanach. Natomiast te osoby, które planują powrót do Polski, to dla nich jest książka pod tytułem Emerytura reemigranta w Polsce. I jeszcze pani dopytuje, czy amerykańska emerytura zostanie pani pomniejszona z tego powodu, że pani bierze emeryturę polską. Pani pyta o WEP, Windfall Elimination Provision. Pani Mario, pani nie, widzę, że nie bierze pani emerytury, pani bierze rentę wdowią po zmarłym mężu i wobec tego pani ten Windfall Elimination Provision nie dotyczy, bo on nie dotyczy rent wdowich ani małżeńskich.
Przechodzimy do pytania od pana Jurka. Kupiłem w Lowe's szafki do kuchni za $5000. Gdy je dostarczono, okazało się być marnej jakości, więc je oddałem. Sklep potrącił mi $1000. Oddałem szafki nie dlatego, że się rozmyśliłem, lecz dlatego, że były marne. Czy oni mają prawo zatrzymać tyle pieniędzy?
No, czy mają? Każdy sklep ma swój regulamin odnośnie zwrotów towarów. I ta informacja jest na sieci. Ja wystukałam restocking fee Lowe's i pojawiła się na sieci informacja o zwrotach, o regułach zwrotów w sklepie Lowe's. I co tu wyczytałam? Że towary zamówione specjalnie, zwrócone lub anulowane po 72 godzinach od zakupu podlegają opłacie za uzupełnienie zapasów, czyli restocking fee w wysokości 20%. Należy towar zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. To jest cytat. Pan zamówił szafki, to było specjalne zamówienie, i zwrócił je pan po terminie 3 dni, więc zgodnie z regulaminem zwrotów sklepu Lowe's sklep policzył panu 20% tak zwanych restocking fee. Na pana miejscu porozmawiałabym z menedżerem sklepu. Wyjaśniła, że towar był wadliwy i to nie była pana wina, że pan oddał ten towar. No, może zniosą tę opłatę.
Przechodzimy do pytania od pani Oli. Jestem w Stanach nielegalnie od 25 lat. Mój dorosły syn odwiedzał mnie co kilka lat bez problemów. Teraz wybiera się przylecieć na wakacje, bo ciągle ma wizę turystyczną, ale boi się, że będzie zapytany, dokoło jedzie i gdzie się zatrzyma. Gdy poda mnie, to może zostać niewpuszczony do kraju z racji mojego nielegalnego statusu. Tłumaczę mu, że jest w błędzie, że nic mu nie grozi, ale on ciągle nalega, żebym się wypytała. Więc pytam, czy syn może zostać zawrócony z granicy z racji mojego nielegalnego statusu?
No, sprawy imigracyjne, sprawy prawne nie są moim moją specjalnością, ale powiedziałabym, że nie. Że nie ma się syn czego obawiać, bo jest dorosłym człowiekiem i dorosły człowiek nie odpowiada za grzechy innych członków rodziny. Jeżeli na granicy go spytają o cel podróży, no to powie zgodnie z prawdą, że jedzie do rodziny i tyle. Żadne dochodzenie nie będzie prowadzone z całą pewnością.
Przechodzimy do pytania od pani Bożeny. Mam 63 lata. Mój mąż zmarł 3 lata temu w wieku 60 lat. W Polsce przepracował 15 lat, więc myślałam, że dostanie jakąś rentę wdowią, że dostanę jakąś rentę wdowią. Ale w agencji pani powiedziała mi, że nie dostanę, bowiem w chwili śmierci mąż nie brał emerytury ZUS. Czy to prawda?
Nie, to nie jest prawda. Pani jest uprawniona do polskiej emerytury. Ona wyniesie do renty wdowiej od ZUS-u. Ona wyniesie 85% emerytury męża, którą by dostawał, gdyby dożył do wieku emerytalnego. Ale on nie dożył. Więc znalazłam na witrynie ZUS-u wyjaśnienie. Już je czytam pani. Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała albo ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania. Co to znaczy spełniała warunki do jej uzyskania? Po prostu przepracowała odpowiednio długo. Pani mąż pracował w Polsce 15 lat, więc był w ZUS-ie ubezpieczony i był uprawniony do emerytury. Wobec tego pani dostanie rentę wdowią z całą pewnością.
Przechodzimy do pytania od pani Luizy. Dzień dobry. Mama dostaje rentę wdowią, widow benefits, social security po śmierci mojego taty, która wynosi $1,300 miesięcznie. Czy mama kwalifikuje się do dodatku w wysokości $250? Jakie są kwalifikacje, żeby taki dodatek zapomogę dostać?
Pani Luiza mówi o jednorazowym zasiłku pośmiertnym. Death benefit. On wynosi $255 tylko, bo on nigdy nie był waloryzowany. I ten zasiłek pośmiertny należy się wdowie, jeżeli zmarły z nią mieszkał. Należy w tej sprawie zgłosić się do administracji Social Security z aktem ślubu i z aktem zgonu. I dlatego, że nie można zgłosić tego wniosku przez internet. Jeżeli natomiast mama mieszka w Polsce, to powinna to załatwić przez biuro świadczeń federalnych przy konsulacie albo przy ambasadzie. Kraków, Warszawa.
I na koniec pani Anna z Polski napisała do nas długi list. Oto jego streszczenie. Mój mąż wyjechał do USA pod koniec lat 70. Po kilku latach od wyjazdu męża do USA słuch po nim zaginął. Byłam zmuszona sama wychowywać dzieci bez żadnego wsparcia. W szarej polskiej rzeczywistości lat 80., 90. i 2000. Po 20 latach nieobecność męża w moim życiu i braku nadziei na jego powrót, postanowiłam formalnie rozwiązać związek małżeński poprzez rozwód. Dzieci dorosły, życie się toczyło, a ja nigdy nie wyszłam za mąż. Mąż w USA przebywał nielegalnie, ale miał dobrze płatną pracę i odprowadzane składki na własny numer Social Security, co zaowocowało dość pokaźną emeryturą w wysokości $2,000 miesięcznie. Chciałam jedynie dopytać, czy w świetle powyższych informacji mogę ubiegać się o świadczenie wdowie z wyrównaniem wstecz.
Tak, pani Anno, może się pani ubiegać o rentę wdowią i założę się na 100%, że pani ją otrzyma, dlatego że wasze małżeństwo trwało ponad 10 lat. Więc pani jest uprawniona do renty wdowiej. Teraz może pani ją dostać tylko do 6 miesięcy wstecz, ale ciągle. To są ładne pieniądze dla pani. Zaznaczam, że będzie od tych 2000 potrącany podatek non-resident tax w wysokości 25,5%. Proszę niezwłocznie złożyć wniosek o rentę wdowią za pośrednictwem Biura Świadczeń Federalnych przy konsulacie albo przy ambasadzie.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze. Zachęcamy również do odwiedzania strony poradniksukces.com, jak zawsze, i do sprawdzania naszych archiwalnych programów, które dostępne są na stronie polskieradio.com. A ja, pani Elżbieto, jak zawsze dziękuję, życzę miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.